A teraz już łączymy się powoli ze Zbigniewem Stefanikiem. Za niespełna 20 sekund usłyszymy jego głos i najświeższe doniesienia. Słuchają Państwo Radia Wnet, Studio 37 International. I tak się stało, że dzisiaj oczy absolutnie wszystkich zwrócone są na Nicę, ale również na Avignon. Dzień dobry, Zbyszku, witam serdecznie.
Witam cię, Tomku. No nie tylko Nica i Avignon, ale również Arabia Saudyjska, ponieważ dzisiaj rano doszło tam do ataku na pracownika konsulatu francuskiego w mieście Jeddah. Został on zaatakowany nożem przez napastnika. Raniony, zdaje się, iż na tym etapie jest on pod opieką lekarską, a napastnik został raniony również przez siły bezpieczeństwa saudyjskie i zatrzymany. Tak więc w sumie trzy ataki, które mają miejsce na obywateli francuskich, tak we Francji, jak za granicą.
Ale Zbyszku, zwróć uwagę na to, że zaledwie wczoraj zastanawialiśmy się i drżeliśmy o to, że ta narracja, to przeciąganie strony może doprowadzić do nieszczęścia. Przypomnę, że atak nastąpił w Nicei i te ataki kilka dni po tym, jak właśnie prezydent Francji Emmanuel Macron solennie przyrzekł podczas mowy pogrzebowej właśnie nad trumną zamordowanego Samuela Paty, że Francja, republika nigdy nie ulegnie islamskim terrorystom. To również zacytował pan Philippe Tourlet, redaktor do spraw międzynarodowych France 24. Unia Europejska, jakby nie patrzeć, mówi wprost o ślepym poparciu dla kursu Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, również w sporze z prezydentem Turcji Erdoganem. Natomiast czy gdzieś nie ucieka w tym wszystkim, przy tej takiej ślepym zaufaniu dla Francji, dla jej działań, to co jest istotą rzeczy, że wolność człowieka to również, jakby nie patrzeć, wolność albo prawo wyboru, albo ucieczka od tego, co może kogoś denerwować pod kątem poszanowania tego, co my na przykład robimy, tak? Jeżeli chodzi o wyznawaną religię, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, o tym mówiliśmy wczoraj, Charlie Hebdo to nie tylko karykatury Mahometa, ale to również odrażające karykatury Jezusa tuż przed okresem Bożego Narodzenia. Pamiętam ohydne karykatury, zohydzające postać papieża Jana Pawła II, więc Charlie Hebdo wydaje się, że z tego żyje. Czasami zastanawiam się i odczytałem na komentarzu pod właśnie w France 24 taki komentarz, czy być może redaktorom Charlie Hebdo nie przyjdzie do głowy pomysł, aby na przykład zrobić jakiś rysuneczek, machnąć sobie z odciętą głową starszej pani, która straciła życie w kościele w katedrze Notre Dame w Nicei, Zbyszku. Wielkie pomieszanie z poplątaniem i czy jest jakieś światełko w tunelu w tym wszystkim?
To jeszcze jeden szczegół bardzo istotny, który należy dodać w tej sytuacji. Otóż te wydarzenia mają miejsce w dniu, który jest bardzo ważnym świętem dla muzułmanów. Jest to święto narodzenia proroka Mohameda. Tak więc można domniemywać, iż ten dzień nie był wybrany przypadkowo. Właściwie chodzi o ataki na Francję i obywateli francuskich, tak jak Francji, jak za granicą, w dniu święta narodzenia proroka Mohameda. Czyli właściwie można odnieść tą sytuację do tych karykatur, jak i również sporu, bardzo ostrego sporu, który toczy się już nie we Francji, ale właściwie na świecie, można powiedzieć, wokół karykatur, wokół wolności słowa. No, faktycznie ten spór, przypomnijmy, rozpoczął się 1 września tego roku, kiedy tygodnik Charlie Hebdo postanowił republikować karykatury sprzed 5 lat, które były, czy też stały się, jak wszystko to wskazuje, pretekstem do zamachu na ten tygodnik. Ta republikacja pojawiła się w momencie, kiedy rozpoczynał się nad Cekwaną proces 14 osób oskarżonych o współudział w zamachu na tygodnik Charlie Hebdo z 7 stycznia 2015 roku, jak i również na sklep koszerny z 9 stycznia tego samego roku. I od tego momentu właściwie debata eskaluje. Najpierw ta debata miała miejsce we Francji. W tej debacie postanowił wziąć udział prezydent Emmanuel Macron, publikując na Twitterze komunikat o następującej treści: bluźnierstwo nad Cekwaną jest dozwolone. Można więc odczytać ten komunikat jako zajęcie stanowiska wspierającego Charlie Hebdo, czy też bezwarunkowego wsparcia dla Charlie Hebdo, A przecież jest to jedno z wielu mediów, które funkcjonuje w przestrzeni publicznej i no nie każdy musi się utożsamiać z jego działalnością. A tutaj dochodzi do wsparcia najwyższych władz francuskich dla tego medium i właściwie przyjęcia narracji tego medium, jego redakcji, czyli że karykatury są tak naprawdę elementem wolności słowa. Dodatkowo do tej debaty włącza się no właściwie cały rząd francuski. Minister kultury Roselyne Bachelot również w wywiadzie udzielonym telewizji BFM TV 19 października tego roku stwierdza, iż karykatury są nieodłącznym elementem francuskiej tożsamości, francuskiej kultury i cytuję różnych artystów francuskich, którzy w ostatnich kilkuset latach to właśnie publikowali karykatury. Eskaluje spór, wykorzystywany spór tak naprawdę przez Erdoğana, no, który w ten sposób chce się upozycjonować jako lider świata muzułmańskiego, ale również ten spór przenosić na inne kraje muzułmańskie, które przecież są dla Francji istotnymi sojusznikami politycznymi, militarnymi, gospodarczymi, również w wojnie z terroryzmem. Katar, Kuwejt, Jordania. Te państwa zapowiadają bojkot francuskich produktów, a Katar posuwa się jeszcze dalej, zapowiada wręcz odwołanie francuskiego tygodnia na uniwersytecie. I tutaj właściwie należy postawić kilka pytań, ponieważ zdaje się, iż mamy do czynienia z pewnym, tak jak powiedziałeś, poplątaniem pojęć. Czy można porównać, też zrównać, powiedzmy, islam z islamizmem? Otóż sami muzułmanie, w tym przewodniczący Rady Francuskich Muzułmanów, powiedział wprost, islamizm jest chorobą islamu. Islamizm jest chorobą islamu. Czyli chodzi do pewnego tutaj tak naprawdę poplątania przez władze francuskie pojęć, no właśnie, islam i islamizm, muzułmanie, islamiści. No właśnie, pewne skojarzenia, być może mało precyzji, powoduje wzrost emocji. Czy ten wzrost emocji...
Jeśli pozwolisz, Zbyszku, ja zacytuję słowa przedstawiciela Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego. Powiedział takie oto słowa. Na znak żałoby i solidarności z ofiarami tego bestialskiego zamachu i ich bliskimi wzywam wszystkich muzułmanów we Francji do odwołania wszystkich obchodów święta Mawlid. Koniec cytatu.
No właśnie. Kolejna kwestia. Otóż zdaje się, iż francuskie władze stawiają w bardzo tragicznej, ciężkiej, być może wręcz niebezpiecznej sytuacji, być może wręcz śmiertelnej, niebezpiecznej sytuacji francuskich muzułmanów. Ponieważ oczekuje się, to oczekiwanie jest mniej lub bardziej otwarcie formułowane przez władze, iż przedstawiciele muzułmanów francuskich będą bezwarunkowo popierali tą politykę, którą no właśnie promuje prezydent Francji, czyli karykatury i wolność słowa według definicji prezydenta Francji. Otóż przypomnijmy, iż kiedy doszło do potyczki słownej pomiędzy Emmanuelem Macronem a Erdoğanem, po tym jak Erdoğan w sposób dość brutalny obraził prezydenta Francji, 26 października tego roku Mohamed Massoui, czyli przewodniczący Rady Francuskich Muzułmanów, powiedział w sposób jednoznaczny: wzywam wszystkich muzułmanów francuskich do wykazania się patriotyzmem poprzez wspieranie interesu francuskiego. Czyli przewodniczący Rady Francuskich Muzułmanów właściwie staną u boku władz francuskich, utożsamiając się niejako w oczach innych muzułmanów z polityką francuską. Tak więc pytanie, czy w tym momencie muzułmanie, sami muzułmanie francuscy nie staną się obiektem ataków radykalnych islamistów? Czy takie zagrożenie istnieje? W mojej opinii z pewnością, ponieważ znaleźli się oni w bardzo trudnej sytuacji i tak naprawdę wielu z nich również nie podziela takiej definicji karykatury, jaką podziela prezydent Francji, ale zdaje się, iż obecnie nad Sekwaną, chociaż nie mówi się tego wprost, ale oczekuje się pewnej deklaracji lojalności, tak? Jesteś Francuzem, czyli musisz okazać lojalność władzy tego państwa, musisz okazać się patriotyzmem. Patriotyzm to przestrzeganie tego, co te władze od ciebie oczekują. Pytanie, czy to nie skończy się w sposób śmiertelnie tragiczny, podkreślam, śmiertelnie tragiczny, z pewnością słuchacze rozumieją, co mam na myśli, ty Tomku również, dla muzułmanów francuskich, w mojej opinii nie tylko kościoły katolickie i inne, ale również świątynie muzułmańskie nad Sekwaną mogą być zagrożone. Pytanie, czy takie zagrożenie skończy się tragedią. Tak więc
Zbyszku, ale jeszcze tutaj Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów, na gorąco komentuje to, co wydarzyło się dzisiaj w Arabii Saudyjskiej w godzinach porannych pod niebem Nicei, a kilka chwil po godzinie 11 pod niebem Awinionu. Natomiast gdzieś w tych mediach francuskich, które starają się być bardziej niż poprawne, ani słowa o tym nie spotkałem się, że oto zginęli w kościele podczas modlitwy katolicy. I z jednej strony zgoda na karykatury wszystkiego możliwego sortu pod kątem wyśmiewania się z każdej absolutnie religii w komunizującym, jeśli nie w komunistycznym pisemku, który nazywa się Charlie Hebdo. Natomiast gdzieś tam w tej narracji medialnej, w opisie sytuacji brakuje powiedzenia hasła: zginęli katolicy w ich świątyni, w kościele. Jak to się tłumaczy i jak to w ogóle można odbierać tego typu rzeczy? Czy to jest jak gdyby zacieranie tej rzeczywistości, że no stało się atak terrorystyczny, zginęli ludzie, ale nie mówi się jacy ludzie, w jakiej sytuacji.
Ja spotkałem się z takimi komentarzami, siedząc w francuskie media, jest wprost powiedziane, że była to świątynia katolicka i doszło no właśnie do ataku wewnątrz tej świątyni, no właśnie na katolików. Tak więc jakby tutaj ta informacja jest podana, tylko zdaje się, że właśnie ta narracja, o której właśnie mówimy, gdzie właściwie no jest jakby poplątanie pojęć, czyli no jak mówiliśmy, muzułmanin, islamista, islam, islamizm, nie uwzględnia jednej bardzo istotnej kwestii. Otóż w mojej opinii ta narracja może spowodować, iż dotychczasowi sojusznicy w Francji, no właśnie w walce z terroryzmem, nie będą mogli Francji popierać w tejże walce ze względów politycznych, ponieważ no trudno będzie tym rządom, na przykład rządowi Kuwejtu, rządowi Kataru, nie tylko, wytłumaczyć swoim obywatelom, czyli no właśnie muzułmanom, że popierają oni walkę z islamistami u boku no właśnie państwa, które w opinii tych obywateli zwyczajnie obraża muzułmanów i jakby zrównuje muzułmanów, islamistów i no właśnie doprowadza do pewnego poplątania z pomieszaniem różnych pojęć. I to jest problem, ponieważ warto mieć na uwadze, iż no głównym sojusznikiem w walce z islamizmem są sami muzułmanie, czyli wypowiedź: islamizm jest chorobą islamu. Tak? Jakby ta wypowiedź jest kluczowa, aby większość francuskich muzułmanów nie przyłączyło się do tych radykałów, którzy no właśnie sieją spustoszenia, atakują państwo, destabilizują, zresztą zabijają jego struktury, tylko właśnie poparli tą definicję pozytywnego, spokojnego, pokojowego islamu. Nie ma tak naprawdę opozycji pomiędzy islamem a państwem francuskim. Można być muzułmaninem, jednocześnie Francuzem. No właśnie, ale należy to podkreślać. To nie jest podkreślane, ponieważ zdaje się, iż w domyśle tej krytyki słyszymy tak naprawdę muzułmanie. Tak, muzułmanie nie rozumieją polityki francuskiej i teraz tak, jesteś dobrym muzułmaninem, Francuzem, no to musisz poprzeć tą politykę, czy musisz powiedzieć, prezydent Francji ma rację, karykatury Charlie Hebdo są fajne, one oczywiście mają prawo funkcjonować, każdy, który myśli inaczej, jest po prostu ociemniały, tak? Znaczy, we Francji jest takie pojęcie prezydenckie, ociemniały. To tworzy zagrożenie, ponieważ ci muzułmanie, chociaż być może mogą być zmuszeni do wsparcia władz, ale w sercach mogą obrać kogoś innego. I to jest to zagrożenie, których zdaje się rządzący nie widzą. Jeszcze jeden przykład, bo ja wiem, że przekraczam swój czas, ale dlaczego tak naprawdę Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie, Tomku? Wiesz dlaczego?
No, opowiadaj.
Ponieważ tak naprawdę w południowym Wietnamie społeczeństwo, szczególnie na wsiach, było zmuszane do popierania polityki władz południowo-wietnamskich, ale w sercach popierali Wietkong. Ponieważ ten Wietkong był bliższy im, ten Wietkong, on uwzględniał, przynajmniej w swojej propagandzie, ich interes, ten Ho Chi Minh był buddystą i tak naprawdę ten Wietkong był bliższy im tak naprawdę, a władze południowo-wietnamskie wspierane przez Francuzów, czy też stworzone przez Francję, potem przez właściwie Amerykanów, to było jakieś obce ciało. Oni byli zmuszeni do popierania tych władz siłą i nie tylko, czasami korumpowani. Jeśli chcieli pracować w miastach, musieli popierać tą władzę, ale w sercach popierali coś innego. I właśnie tego się można obawiać. Czy nie będzie tak, że muzułmanie francuscy będą zmuszeni ekonomicznie, być może wręcz siłowo, do poparcia o władzy, ale w sercach będą popierali kogoś innego. To jest ryzyko, warto nad tym ryzykiem właśnie się zastanowić.
www.net.fm Zbigniew Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów spod nieba Strasburga. Uporządkujmy. 3 osoby zginęły, w tym starszej pani obcięto głowę, a 2 osoby inne zmarły z ran w wyniku ataku nożownika, który wiemy, że nazywa się Brahim i ma 25 lat, a doszło do tego wydarzenia dzisiaj około godziny 9 z minutami rano w Bazylice Notre Dame w Nicei.
Tomku, muszę ci przerwać. My tego nie wiemy. Znaczy, przy napastniku nie znaleziono właściwie żadnych dokumentów. To on podał takie imię. Czy to imię jest prawdziwe, my tego nie wiemy. Na tym etapie śledztwo trwa.
Tak, jak, podał, że tak się nazywa, że Brahim ma 25 lat. Oczywiście, tak jak mówił to pan Philippe Tulle, redaktor do spraw międzynarodowych France 24, którego cytowałem. Wszystko teraz w oczekiwaniu na jego pierwsze przesłuchanie, ponieważ został postrzelony i też jest solidnie ranny. Natomiast, czy coś więcej wiadomo o tym, co wydarzyło się w tym pięknym mieście? Przypominam sobie to piękne miasto sprzed lat, gdzie byłem po raz pierwszy, pamiętając pieśń Ewy Demarczyk i ten most w Awinionie. Co tam się wydarzyło, Zbyszku? Co my wiemy na teraz?
Otóż na tym etapie nie wiemy zbyt wiele, ponieważ nie wiemy, czy był to zamach terrorystyczny. Otóż wiemy, iż została skontaktowana policja przez właśnie przypadkowych przechodni, którzy poinformowali władze, iż pewien osobnik po prostu chodzi z bronią po ulicach i grozi przypadkowym przechodnim. Policja przyjechała na miejsce tego zdarzenia. Zdaje się, iż napastnik rzucił się na policję i został zastrzelony. Tak więc na tym etapie nie wiemy, czy był to zamach, czy były to działania po prostu człowieka niezrównoważonego. Śledztwo w tej sprawie trwa, tak więc o ile można łączyć teoretycznie, hipotetycznie, podkreślam, tak, tamte wydarzenia z Niceą i Jeddah, o tyle nie mamy takiej pewności. Ja chciałem tylko jeszcze, Domku, jeśli pozwolisz, powiedzieć, dlaczego tak bardzo podkreślam fakt, iż na razie nie wiemy nic na temat zamachowca z Nicei. Mówię o tym dlatego, iż 25 września, kiedy doszło do ataku przed byłą siedzibą Charlie Hebdo na 2 pracujące osoby dla wytwórni francuskiej, wytwórni filmowej, wówczas zatrzymano napastnika. On sam podał nazwisko, imię, nazwisko, twierdził, że ma 18 lat, zresztą tak wynikało z jego dokumentów, które umożliwiły mu uzyskać azyl we Francji jako uchodźca. Okazało się jednak później, kilka dni później po kontakcie ze służbami pakistańskimi, że właściwie napastnik ten nie miał 18, tylko właściwie 27 lat. Nazywał się całkowicie inaczej, właściwie od dawna był znany służbom pakistańskim z działalności radykalno-islamistycznej. Tak więc na tym etapie napastnik z Nicei nie jest znany. Musimy poczekać. To, że podał jakieś imię, nie musi teraz znaczyć, że tak ma na imię, tak więc poczekajmy na jego profil. O ile w ogóle da się go przesłuchać, ponieważ jego życiu na tym etapie zagraża niebezpieczeństwo, także nie wiemy, czy uda przyzwyczajnie mu się przeżyć operację i czy przeżyje on w związku z postrzałem, który otrzymał. Tak więc na tym etapie nie wiemy zbyt wiele na jego temat, ale wiemy jednak, przecież możemy założyć, iż faktycznie ataki te nie są przypadkowe i być może jest pewna koordynacja tych ataków w dniu, który jest jednym z największych świąt muzułmanów. Podkreślmy, Tomku, to istotne w moim zdaniu. Wiele muzułmanów, wiele liderów muzułmańskich we Francji nie tylko, apeluje, aby zrezygnować z tego święta, ponieważ w ich opinii to święto zostało zbezczeszczone przez radykałów, przez zwyczajnych zbrodniarzy, kryminalistów, którzy dopuszczają się tych zbrodni. Tak więc należy zauważyć, iż islamizm jest chorobą islamu, a nie można oskarżać całej religii muzułmańskiej, całej religii, całego islamu o to, i znajdują się niestety osoby wykorzystujące islam jako instrument polityczny do islamizowania, do prowadzenia do działań islamistycznych. Z pewnością nad tym należy się zastanowić, ponieważ największym sojusznikiem w walce, podkreślam, z islamizmem są sami muzułmanie i warto, aby czuli się oni obywatelami państw, gdzie mieszkają. Z pewnością polityki integracyjne mają wiele wad. We Francji tak się stało, iż integracja muzułmanów nie odbyła się w sposób koniecznie korzystny i pozytywny, ale jednak warto zauważyć, iż ci muzułmanie w zdecydowanej większości wyrażają swoje przywiązanie do państwa francuskiego. Tak więc powinno pozwolić się tym muzułmanom czuć obywatelami Francji z serca, a nie z przymusu. myślę, że warto za tym się zastanowić.
Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów spod nieba Strasburga. A w finale, panie i panowie... www.net.fm. Zanim się pożegnamy, Zbigniew Stefanik zapowie pewną piosenkę. Do dzieła, Zbyszku.
Szanowni Państwo, kiedy byłem studentem, to zafascynowała mnie pewna piosenka jako romantyka, In Some Like You, czyli Taką kobietę jak ty. Był to rok 2004, następnie 2005, czyli właściwie 15 lat temu. Ta piosenka właściwie była na ustach wszystkich młodych ludzi, wszystkich klubów. Był to tak zwany hicior, prawdziwy hicior. Przepraszam Państwa i Ciebie, Tomku, za to określenie, ale chyba nie da się inaczej nazwać tej piosenki jak prawdziwym i niekwestionowanym hiciorem. Tak więc chciałem w tych trudnych momentach dla Francji, ponieważ za kilka godzin czeka nas lockdown. Na razie na 4 tygodnie wszystko to wskazuje, że lockdown potrwa do końca tego roku, w sytuacji, gdzie we Francji wprowadzono najwyższy alert antyterrorystyczny, czyli lockdown i alert terrorystyczny. Po prostu tym wspomnieniem pozytywnym, pięknym, romantycznym, po prostu się z Państwem podzielić i tą piosenką, tym hiciorem, In Some Like You, po prostu chciałem się z Państwem podzielić.